Hanna Chodkowska, Mazowiecka Izba Rolnicza. W styczniu Izba Rolnicza otrzymała od Ministerstwa Cyfryzacji takie zapytanie, co chcielibyśmy dla rolnictwa przenieść z tej tradycyjnej drogi jakby na drogę elektroniczną, żeby można było niektóre sprawy załatwiać elektronicznie, co nas bardzo cieszy, że tutaj ministerstwo dba o rolników, chce im ułatwić życie, ale właśnie to, co poruszali przedmówcy. Szczególnie na terenach wiejskich ten dostęp do internetu, sprawnego internetu nadal jest bardzo ograniczony i rolnicy, chcąc prowadzić sprawnie swoje gospodarstwo, muszą mieć dostęp do dobrego internetu. Jest wiele takich miejsc, gdzie nawet pokrycie sygnałem telefonii komórkowej jest słabe. Trzeba chodzić po całym domu, szukać tego miejsca, z którego da się zadzwonić, a już korzystanie z internetu w prędkości LTE to jest właściwie niemożliwe. Jest również wiele miejsc, tak jak u mnie we wsi i w kilku sąsiednich wsiach, jest światłowód, jest cała infrastruktura, natomiast do centrali jesteśmy podłączeni przez jakiś starodawny przekaźnik, który uniemożliwia nam korzystanie z normalnego internetu. Także prosiłabym bardzo, jeżeli tu ministerstwo planuje tą sieć światłowodową, zacznijmy może od wsi. Dziękuję bardzo.
No, ja chcę powiedzieć, że ten projekt, o którym cały czas rozmawiamy, on jest adresowany do terenów wiejskich. 70% inwestycji jest realizowany w miejscowościach do 5000 mieszkańców. Więc to jest generalnie adresowane na obszary wiejskie, no to taka jest logika działania interwencji. My dofinansowujemy projekty tam, gdzie komercyjnie by się to nie opłacało. No, w miastach się opłaca, na wsi się nie opłaca. I to Państwo wiecie doskonale, tak samo było z każdą infrastrukturą. Tak samo było z każdą infrastrukturą. To jest tak, że gęstość zaludnienia powoduje, logika infrastruktury liniowej powoduje, że no, jak jest daleko i rzadko, no to jest per capita, per jedno gospodarstwo drożej, więc ten koszt zwrotu z inwestycji jest po prostu mniejszy. Jest potrzebna interwencja państwa, dlatego zaczynaliśmy od budowy sieci wodociągowej, później kanalizacyjnej, gazowej, drogowej, energetycznej. Teraz czas na światłowody. Będziemy się starali robić i robimy to naprawdę intensywnie. Natomiast ta nasza prośba do izb rolniczych, ale generalnie do wszystkich instytucji w państwie była skierowana po to, żeby, mówiąc tak najprościej, wyeliminować papier z obrotu. Czyli zwróciliśmy się, i to jest także apel do państwa, zachęcamy, jeżeli macie takie procedury, widzicie takie procedury, gdzie bez papieru ani róż nadal w urzędzie, byście nam powiedzieli, bo chcemy ten papier wyrugować. Bo są cały czas takie obszary, państwo jest cyfrowe, nowoczesne i tak dalej, ale trzeba przyjść, jak się nie przyniesie zaświadczenia, czterech pieczątek, no to nie działa, tak? No i wszystko może być cyfrowe, może być internet i tak dalej, ale bez papieru, z którym się pójdzie do urzędu, nie działa. Ostatnio mój rzecznik prasowy miał jakiś problem z urzędem skarbowym, bo czegoś tam nie dopełnił i musiał złożyć, jest taka procedura czynnego żalu. No i okazuje się, że przy tej całej nowoczesności, epitach i tak dalej, trzeba to zrobić na papierze. Jest jeszcze gorzej czasami, bo są takie sytuacje, że jest obowiązkowe stawiennictwo osobiste. No i tego się już cyfrowo nie da zrobić w żaden sposób. Więc to jest apel do państwa także, bo tutaj chodzi także nam o procedury. Chodzi o zmianę i logikę myślenia czasami państwa administracji i administracji różnej. Bo procedury, które dzisiaj obowiązują, często powstawały wtedy, kiedy nie było internetu. W efekcie wykonujemy cały szereg czynności zbędnych, które kosztują nie tylko państwa czas, ale kosztują po prostu pieniądze państwo. Są środki publiczne, które marnotrawimy, bo ileś osób jest zaangażowane w proces. Ja mógłbym tutaj państwu przydać tam mnóstwo przykładów takich procedur, które są kompletnie zbędne. Od na przykład takiej karty pojazdu. To jest jeden z najprostszych przykładów, które państwo, każdy ma samochód, ma dowód rejestracyjny i jest coś takiego jak karta pojazdu. To jest przeżytek, który został kiedyś wymyślony po to, żeby zabezpieczyć przed kradzieżą, kiedy nie było systemu. Ta karta pojazdu kosztuje chyba z 80 zł, coś w tym stylu. I trzeba ją mieć, Dostajemy ją przy zakupie pojazdu, po czym natychmiast ją gubimy, wsadzamy się do tego, czego się nam przydaje. Trzymamy w szufladzie, po czym jest przeszukiwanie domu przy sprzedaży. Jest po prostu cała rodzina wtedy szuka, gdzie to się tam znalazło. I pół biedy, jak się znajdzie, bo jak się nie znajdzie, trzeba iść pójść wyrobić nowy i zapłacić kolejne 80 zł. Więc my to będziemy zmieniać. Tutaj pechowo jest tak, że starostwa mają na tym zysk, bo to te pieniądze trafiają do starostw. W związku z tym zmienimy ten przepis, ale damy 2 lata jeszcze pozarabiać samorządom. Czasami trzeba taki kompromis zrobić. To samo dotyczy mnóstwa rzeczy. Jak Państwo kupujecie podatek od nieruchomości, jak Państwo naliczają, jak samorządy naliczają, to co jest potrzebne do naliczenia podatku? Wielkość nieruchomości, jej rodzaj oraz wysokość stawki, którą określa samorząd. Prawda? Przemnożenie proste i poszło. No i teraz jak kupujemy jakąś nieruchomość, to idziemy do notariusza. Notariusz robi nam papierowy odpis aktu nabycia, akt notarialny. Jednocześnie cyfrowo, elektronicznie wysyła informację do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Z tych ksiąg wieczystych trafia informacja do ewidencji gruntów i budynków, ale do innego wydziału, nie trafia do Wydziału Podatkowego w samorządzie. A my z tym papierem musimy pójść grzecznie do gminy i złożyć deklarację. Jakby nie można było tego zrobić u notariuszy. Od razu. I o takich procedurach mówimy. Nowoczesne państwo to jest państwo także, które eliminuje zbędne, niepotrzebne procedury. Bo to jest zawracanie głowy. Można byłoby to wysłać do gminy i gmina by po prostu naliczyła ten podatek, tak jak tam nalicza w systemie, wysłała nam elektronicznie najlepiej informacje i mamy zapłacić. Jeszcze nikt nie udowodnił, że podatek mniej boli, jak jest na papierze. Boli zawsze. W związku z tym skróćmy sobie ten ból niepotrzebnymi wizytami w urzędzie. No i to jest też apel także do Państwa, żebyście nam pomogli znaleźć takie rzeczy, bo nie wszystko jest w przepisach. Bo to też jest tak, nie wszystko jest w przepisach. Czasami coś jest w takiej procedurze, w obyczaju, który się utrwalił. I to też chcemy wyeliminować.
Z tym, że można wyeliminować papier, jeśli będę pewien, że internet będzie działał.
Tak, oczywiście.
Bo jeśli będę latał z komputerem z pokoju do pokoju, to nigdy się nie zdecyduje.
Ale dlatego chcemy budować się na wsi. Najlepszym rozwiązaniem na wsi jest światłowód. To jest najważniejsze. Oczywiście my jesteśmy w procesie budowy sieci LTE. Będziemy budować 5G. To wszystko jest oczywiście bardzo ważne, ale najważniejszym i na to stawiamy. To jest nasz priorytet, zbudowanie i przyłączenie światłowodu. Oczywiście światłowodu. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta łączność się poprawiała, bo to też jest tak, że nic tak bardzo Polaków dzisiaj wkurza parę rzeczy, ale na bieżąco, jak sobie pomyślimy, to co nas wkurza najbardziej nas wkurzają korki, brak zasięgu. To jest taka potrzeba, która się objawiła w ciągu ostatnich lat. Jako minister cyfryzacji to trochę się z tego cieszę, że osoby trochę starsze ode mnie mają też taką potrzebę.
Panie ministrze, a propos karty pojazdu, mam nadzieję, że nie było tutaj żadnej inwigilacji, tak? Bo powiedział pan właśnie sytuację, którą ja przeżywałem z żoną i z dziećmi niedawno. I chciałbym zadać tutaj na marginesie pytanie w imieniu się organizatora i tutaj doktora Krosa. W Makowie mamy olbrzymi szpital, dobrze zarządzany, rozwijający się. Jaka jest teraz oferta państwa, pana ministerstwa, wobec właśnie takich powiatowych, średniej wielkości szpitali? Czy planowane są jakieś projekty, które usprawnią nie tylko administrowanie takim szpitalem, ale również jakieś procesy leczenia, diagnostyki? Czy coś tutaj ministerstwo planuje, co może właśnie pomóc między innymi nam?
To przede wszystkim planuje Ministerstwo Zdrowia. My jesteśmy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, jeśli chodzi o proces obsługi informatycznej systemu, który zresztą buduje też Minister Zdrowia, ale to jest, proszę Państwa, tak, że jak zrobiliśmy receptę zwolnienia, my zrobiliśmy, w sensie wspomagaliśmy ten proces, mamy 5 milionów Polaków, którzy posiadają profil zaufany. Jeżeli chcemy pójść krok dalej, to musimy doprowadzić do sytuacji, w której nie 5 milionów Polaków będzie posiadało środek identyfikacji elektronicznej, bo tym jest profil zaufany, tylko co najmniej 15-20 milionów. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia informatyzacji służby zdrowia i w ogóle poprawy sytuacji służby zdrowia? Dlatego nie wiem, czy Państwo zauważyliście taką informację, która powiedziała, że Polacy w ubiegłym roku nie odwołali 17 milionów wizyt u lekarzy. 17 milionów wizyt, a tyle się Polacy umówili do lekarza i nie przyszli. I zrobili to z wielu przyczyn, niektórzy z powodów losowych, ale w większości przypadków, tutaj idę o zakład, to jest takie rejestrowanie się na zaś. Zarejestruje się na wszelki wypadek, wpisze się do kolejki, a w związku z tym, że nie mam żadnej sankcji za to, no to co mi szkodzi? Nawet szkodzi tyle, że to jest o 17 milionów razy dłuższa, 17 milionów dłuższa kolejka. To jest te 17 milionów dodatkowych osób, które były zakolejkowane, a których nie musiało być w systemie. Posiadanie, jeżeli chcemy zrobić krok dalej, czyli wdrożenie systemu skierowań, a także rejestracji elektronicznej, powszechnej, to musimy dojść do takiego poziomu, w którym właśnie będziemy mieć co najmniej kilkanaście milionów osób aktywnych w systemie, po to, żeby to miało sens. Żeby ta skala błędu osób, które się rejestrują, a potem nie idą do lekarza, żeby była jak najmniejsza. To właśnie zamierzamy realizować. Będzie można profil zaufany zakładać w placówkach służby zdrowia między innymi. Będziemy chcieli wykorzystać dodatkowe środki identyfikacji. Będziemy wdrażać e-skierowania do lekarzy specjalistów. Czyli będzie to ułatwienie na poziomie obsługi pacjenta. A że to jest efektywne, to e-recepty i e-zwolnienia pokazują, że to jest możliwe. Jak wprowadzaliśmy e-zwolnienia, to 3 razy przekładaliśmy termin. Nie dlatego, że system był niegotowy, tylko lekarze byli niegotowi. Przepraszam, że to powiem do lekarzy, ale nie. W pewnym momencie mieliśmy takie wrażenie, że lekarze są najbardziej wykluczoną cyfrową grupą społeczną. Słyszeliśmy o tym, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby wystawiali te zwolnienia, że sobie nie poradzą, nie potrafią obsługiwać komputera, nie ma komputerów, nie ma internetu, nic nie ma. Znaczy, był taki kandydat na prezydenta Białegostoku, który mówił, że niczego nie będzie, to lekarz mówi, że nic nie ma i nic się nie uda. Więc się udało i nie ma tego problemu. W przypadku recept tego problemu już nie było w ogóle. Zresztą muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o recepty, to wdrożenie recept w Polsce w ciągu tygodnia doszliśmy do stanu mniej więcej 75% recept wydawanych elektronicznie, bo jeszcze mamy czas, mamy jeszcze okres przejściowy, kiedy nie musimy tego, jeszcze nie ma sankcji za nie wydawanie recept elektronicznych, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych zajęło to 8 lat dojście do tego poziomu. Więc my to zrobiliśmy w tydzień. I teraz mówię o tym, że to jest jeden z elementów kluczowych dla dalszego procesu informatyzacji służby zdrowia na tym poziomie obsługi pacjentów. Drugi wątek to jest to, jakie narzędzia dostaną szpitale do zarządzania. Bo szpital jest, nawet mały szpital, jest bardzo skomplikowaną instytucją z bardzo wieloma procesami. No i będziemy chcieli tu udostępniać narzędzia klasy ERP, czyli różne tego typu narzędzia wspomagające proces zarządzania, już w tej kolejnej perspektywie finansowej sfinansować wdrażanie ERP w szpitalu. Tutaj jeszcze się zastanawiamy, jak to zrobić. Czy to będzie zakup, czy będziemy dofinansować zakup, czy też będą to narzędzia budowane od podstaw pod szpitale, ale uniwersalne do powielenia w każdym szpitalu. No bo dzisiaj mamy też taką sytuację, czy mieliśmy taką sytuację, że poszczególne instytucje ubiegały się o dofinansowanie wdrożenia indywidualnie. W związku z tym, gdybyśmy to powielili przez ilość szpitali, to koszty tego byłyby gigantyczne, jak chodzi o to, żeby to usprawnić. Natomiast jeśli chodzi o wyposażanie szpitali, ja się na tym nie znam, więc nie będę się wypowiadał. Proces jest zapewne skomplikowany, ale znowu z całym szacunkiem do różnych akcji charytatywnych wspomagających wyposażenie szpitali. Podstawowym źródłem wyposażenia szpitali jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który to finansuje. To, co powiedziałem, dzisiaj mamy już 5% PKB, 5% w tym roku osiągniemy PKB nakładów na służbę zdrowia. Startowaliśmy z poziomu tych 70 miliardów. Chcemy dojść do 6%. Te 6% to będzie około 150 miliardów złotych na służbę zdrowia, czyli za 3 lata to będzie 2 razy więcej niż to było w 2016 roku. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rosną płace dla lekarzy, dla pracowników służby zdrowia, no to jednak część tych pieniędzy idzie na wyposażenie placówek. I to jest jeden z elementów. A drugi element, też zapowiedziany przez nas w kampanii i też tego dotrzymamy, to jest program modernizacji szpitali powiatowych. Na to planowana jest też specjalna pula 2 miliardów złotych. I myślę, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mieć już konkrety w postaci tego, jak ten program będzie wyglądał. Ale żebyśmy mogli odczuć poprawę jako pacjenci, to te wszystkie elementy muszą być włożone jakby w jedno. Czyli informatyzacja obsługi pacjentów to jest bardzo ważne i inwestycje w placówki, żeby one były jak najbardziej nowoczesne. To w pewnym sensie jest worek bez dna. Zawsze ten postęp technologiczny będzie generował coraz większe potrzeby samych lekarzy. No, najważniejszą potrzebą jest zdrowie pacjentów. No i tutaj wiemy doskonale, że chcemy być po prostu lepiej obsłużeni. Chcemy dłużej żyć, dłużej żyjemy, no, to jest jasne. I w związku z tym to jest absolutnie priorytetowe zadanie. Minister Szumowski ma tego świadomość.